Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie na prawie ostatnim wykładzie w roku akademickim, wykłady Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Dziś Katedra Hermeneutyki Biblijnej. Nasi goście i prowadzący to ksiądz dr Mariusz Majdziński, moderator działu biblijnego diecezji łowickiej. Witam serdecznie księdza.
Witam serdecznie.
I drugim jest ksiądz Piotr Mazurek, moderator działu biblijnego w diecezji siedleckiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Drodzy Państwo, dziś proponujemy temat błogosławieństwo życia rodzinnego. Zapraszamy serdecznie do uważnego wsłuchiwania się. Po wykładzie oczywiście możemy jak każdego razu zadawać nasze pytania. Zapraszam.
Błogosławieństwo życia rodzinnego to temat dzisiejszego wykładu. Tak jak zapowiedział ojciec Grzegorz, można powiedzieć nasz dziekan Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. A ten temat nie jest bez przyczyny. Zwróćmy uwagę, że w ramach naszej katedry, Katedry Hermeneutyki Biblijnej, podejmujemy aktualne tematy, wydarzenia z życia Kościoła i próbujemy na te wydarzenia spojrzeć poprzez Biblię, nadając pewnej interpretacji biblijnej tymże wydarzeniom. I tylko tak dla przypomnienia to, co było omawiane w bieżącym, kończącym się już roku akademickim. Na grudniowym spotkaniu, wykładzie, mówiliśmy o Bożym miłosierdziu w Biblii. To w kontekście tej błogosławionej inicjatywy papieża Franciszka ustanawiającej nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia w Kościele. Z końcem lutego mówiliśmy o chrzcie, biblijnym wymiarze sakramentu chrztu świętego, a to oczywiście w związku z 50. rocznicą milenium chrztu Polski. A dziś błogosławieństwo życia rodzinnego. Dlaczego ten temat? Otóż chcemy spojrzeć na rodzinę w wymiarze biblijnym, tak jak to ukazuje Biblia, w związku z niedawno wydaną adhortacją apostolską Amoris Laetitia, adhortacją o miłości w rodzinie. Wiemy, że ten dokument to owoc dwóch wielkich, bardzo ważnych synodów biskupich i zarówno same synody, jak i adhortacja wzbudziły wiele emocji, także trzeba powiedzieć niepotrzebnych komentarzy, uwag. I my zatrzymajmy się w naszym wykładzie nad samym dokumentem właśnie pod kątem biblijnym, przynajmniej w tej pierwszej części wykładu. A poprzez ten dokument popatrzmy na rodzinę, tak jak nam ukazuje to Stary i Nowy Testament. Pierwszy rozdział tego dokumentu zatytułowany W świetle słowa. Można tutaj dodać na początek, że jest to jeden z krótszych rozdziałów tej adhortacji. Ukazuje biblijną wizję rodziny. I papież rozpoczyna ten rozdział bardzo pięknym, bardzo ciekawym i ważnym zdaniem. Otóż mówi, Biblia jest pełna rodzin. Rzeczywiście, czytając Biblię, odnajdujemy tam szereg rodzin. I papież jako przykład podaje, na samym początku pierwsza rodzina. Rodzina pierwszych ludzi, Adam i Ewa. Pierwsze stronice Pisma Świętego. A na ostatnich stronicach Pisma Świętego, czyli w Apokalipsie, jest ukazany motyw zaślubin, oblubienicy i baranka. To znaczy Kościoła i Chrystusa. Skoro papież mówi rodzina, to dom. I teraz czytając te poszczególne sagi czy opowiadania, nowele, to wszystko zależy od gatunku literackiego, na temat różnych rodzin, niejako wchodzimy do wnętrza domu. I w centralnej części Pisma Świętego, tak jakby w sercu, jest psalm ukazujący szczęście, błogosławieństwo życia rodzinnego. To psalm 128. Bardzo piękny psalm, wykorzystywany w naszej liturgii, liturgii Kościoła katolickiego podczas błogosławienia sakramentu małżeństwa. Może spójrzmy na ten tekst. Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, kto chodzi Jego drogami, bo z pracy rąk swoich będziesz spożywał. Będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płotny szczep winny we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki dookoła twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. Niech cię Pan błogosławi z Syjonu. Oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. Oglądaj dzieci twoich synów. Pokój nad Izraelem. Przytoczyliśmy w całości ten psalm, ponieważ jest on może mniej znany niż inne opowiadania biblijne, zwłaszcza ewangeliczne. I papież pokazuje, że ten psalm przedstawia przez nami bardzo piękny obraz mężczyzny i kobiety. Dokładnie mówiąc, męża i żony siedzących wspólnie przy jednym stole. A dookoła to nowe pokolenie, ich synowie, ich dzieci, które zostały ukazane w obrazie sadzonki oliwki, a więc coś, co jest pełne siły, nowości, świeżości, także i witalności. Bowiem, mówi papież, skoro stworzył Bóg człowieka na swój obraz, stworzył mężczyznę i kobietę, to płodność pary ludzkiej jest żywym i skutecznym obrazem i widzialnym znakiem aktu stwórczego. I dalej mówi papież w tym rozdziale, dlatego para, która kocha i rodzi życie, jest prawdziwie żywą figurą zdolną ukazać Boga, Stwórcę i Zbawiciela. W dzisiejszych czasach, kiedy mówi się o kryzysie małżeństwa, czy też o kryzysie rodziny, o bezdzietnych małżeństwach, te słowa zwracające uwagę na błogosławioną płodność małżonków są bardzo ważne. Oczywiście w wielkim skrócie przedstawiamy tę biblijną wymowę adhortacji o radości w miłości, o miłości w życiu rodziny. Przejdźmy jeszcze do drugiego tekstu, do tekstu ukazującego hymn o miłości. Papież Franciszek bardzo ciekawie przedstawia hymn o miłości, ukazując, że nie jest to tylko sławienie miłości, obdarzanie jej tytułami, ale każde wezwanie z hymnu do miłości jest zachętą do tego, aby praktycznie miłość realizować, wyrażać. Hymn o miłości to oczywiście 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian świętego Pawła Apostoła. Może także spójrzmy tutaj w tym przypadku już na tabelę. Zostało w niej zestawione to, co mówi święty Paweł, właśnie te poszczególne tytuły o miłości i interpretacja czy też aktualizacja dokonana przez papieża Franciszka w adhortacji Amoris Laetitia. I spójrzmy tylko już na pierwszy tylko punkt. Miłość cierpliwa jest. I papież podkreśla znaczenie cierpliwości nie w znaczeniu wznoszenia wszystkiego, ale cierpliwość, która ma być odbiciem postępowania Pana Boga względem nas, względem ludzi. Otóż w synajskim wyznaniu wiary w 34 rozdziale Księgi Wyjścia czytamy słowa, które Bóg wypowiada sam o sobie. Jest to pierwsza, można powiedzieć, litania do Bożego Miłosierdzia. Ten tekst był omawiany wykładzie o Bożym miłosierdziu w Biblii. Bóg przedstawia się jako ten, który jest miłosierny, łaskawy, ale także cierpliwy. Tak jest najczęściej tłumaczony hebrajski zwrot, który należałoby przetłumaczyć daleki gniewem, czy odsuwający daleko gniew od siebie. Otóż papież mówi, że ma to miejsce, gdy osoba nie daje się ponieść impulsom i unika napaści. Jest to cecha Boga przymierza, który wzywa do naśladowania Go także w życiu rodzinnym. A zatem, skoro człowiek został stworzony na obraz i Boże podobieństwo, to znaczy umie kochać, umie miłować, żyje we wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej, to w tym życiu upodabniającym człowieka do Boga i wyrażającym Bożą miłość ma objawiać wszystkie cechy Bożej miłości. A jedną z tych cech jest właśnie cierpliwość. Dlatego, że miłość jest cierpliwa, że miłość potrafi odsunąć codzienną złość bardzo daleko. To niech będą tylko jedynie pewne przykłady odniesień biblijnych, jakie papież Franciszek poczynił w adhortacji. I niech może to też będzie zachętą, abyśmy tę adhortację przeczytali wnikliwie i odnaleźli całe to bogactwo, które papież nam przedstawia.
Drodzy, jak powiedział ksiądz profesor, zagadnienie kwestii małżeństwa i rodziny jest dziś bardzo ważne. Jest to też pewien problem. Chcemy bowiem podkreślić aspekt, który zauważa i do którego wraca Jezus w swoim nauczaniu. Przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestię małżeństwa, chcemy dotknąć dzisiaj kwestii jego nierozerwalności. Tak bowiem zaplanował to Bóg od samego początku. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, 2, werset 24, czytamy: dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Wiemy, że na temat dyskusji o nierozerwalności przychodzili do Jezusa faryzeusze, aby wystawić Go na próbę, by uknąć wobec Jezusa pewien podstęp, aby sprowokować Jezusa do przeciwstawienia się prawu mojżeszowemu, które dopuszczało zjawisko tak zwanego rozwodu w sytuacji nierządu. Co Jezus mówi na ten temat? Jak im odpowiada? Przystąpili do Niego faryzeusze i, chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? On rzekł, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matka i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Moi drodzy, chcemy tutaj podkreślić aspekt, po pierwsze, że Mojżesz pozwolił napisać tak zwany list rozwodowy. Uwzględniał on aspekt taki, że mąż mógł oddalić żonę, jeśli ta charakteryzowała się jakąś skazą, jakąś hańbą. Czytamy w interpretacjach, że może to być jakieś zjawisko haniebne, coś odrażającego, tak zwane erwat davar. I są też do tego dwie interpretacje. Po pierwsze, mogła to być zwykła sprawa przypalenia potrawy lub atrakcyjność innej kobiety, czyli budząca pożądliwość u mężczyzny. I z tego powodu błahego mógł oddalić swoją żonę. A druga sprawa dotyczy aspektu zdecydowanie cięższej materii, poważnego powodu, jakim była na przykład nieczystość czy nieczysty akt, czyli cudzołóstwo. Ale moi drodzy, kiedy próbujemy się w to wgłębiać, wiemy, że po pierwsze na temat tego zjawiska oddalenia żony, na temat tak zwanej klauzuli Pawłowej, słyszymy, że Paweł próbuje to tłumaczyć, że w środowisku, gdzie głoszona była Ewangelia, znajdowali się też poganie, którzy przyjmowali chrześcijaństwo. Natomiast w swoich pierwotnych założeniach, w tradycjach, z którymi przychodzili do chrześcijaństwa, znali zjawisko poligamii, ale też kazirodztwa. I najbardziej słuszną interpretacją wyjaśnienia o nierozerwalności jest zjawisko dotyczące tak zwanego kazirodztwa czy bliskiego pokrewieństwa. I tylko to był jedyny możliwy powód umożliwiający zerwanie małżeństwa wtedy, kiedy dotyczyło ono bardzo bliskiego pokrewieństwa czy kazirodztwa. W żadnej innej sytuacji Jezus na rozwód nie zezwala. I tutaj bardzo podkreśla to wyraźnie Żydom, mówiąc, że ze względu na zatwardziałość waszych serc, tak zwana sklerokardia, na waszą upartość, na waszą niechęć do słuchania Boga, Mojżesz na to wam zezwolił. Jednak na samym początku Bóg ustanowił mężczyznę i kobietę w jednym związku. Będą dwoje jednym ciałem. Moi drodzy, warto tutaj podkreślić, że jedność małżeństwa to coś więcej niż tylko wspólnota cielesna. To bowiem związek osobowy, zatem dotyczący zarówno kwestii psychologicznych, emocjonalnych, uczuciowych. Mówimy o duchowości małżeńskiej, też o aspektach psychiki. Dlatego pamiętajmy, że jedność nie dotyczy tylko tego zjednoczenia cielesnego, czyli aktu seksualnego. Warto też podkreślić to, co czytamy, że to, co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Zatem fragment ten nie mówi o tak zwanym zjawisku separacji, bo ta jest wskazana w sytuacji, kiedy wymaga tego potrzeba, ale dla dobra małżonków i na pewien czas. Natomiast nie rozumiejmy tego jako rozwód czy tak zwane stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jezus bowiem bardzo wyraźnie podkreśla, że kto oddala swoją żonę czy przyjmuje żonę oddaloną, popełnia cudzołóstwo. I tutaj w tym wymiarze jakby nie dyskutujemy. Taka jest wola Boża, którą mamy zapisaną i wyraźnie podaną w szóstym przykazaniu dekalogu, czyli nie cudzołóż. Kiedy patrzymy na Boga i chcemy przyrównać obraz Boga do małżeństwa, warto podkreślić i wrócić do jedności, która charakteryzuje Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Właśnie jedność, współdziałanie, wzajemna wymiana darów i miłość. I to jest aspekt, który powinien dotyczyć każdego małżeństwa, każdego związku. Moi drodzy, drugi aspekt, który chcemy poruszyć, który jest ściśle związany z małżeństwem, czyli z jednością małżeństwa, z jego trwałością, to aspekt dziecka. Przypomnijmy, że małżonkowie pobierają się przede wszystkim dla wzajemnego, wspólnego dobra. Razem kroczą drogą ku zbawieniu. Jak mówimy, nie pobieramy się dla zabawiania się sobą, ale dla zbawiania się. Natomiast drugim wymiarem małżeństwa jest otwartość na życie, czyli na przyjęcie daru potomstwa. Specjalnie podkreślam słowo daru, bo możemy powiedzieć, że dziecko zawsze jest darem od Pana Boga. Nawet jeśli nie jest dzieckiem planowanym, ale Bóg go chciał. Dziecko bowiem ma być owocem miłości małżeńskiej, a nigdy przekleństwem. Przekleństwem w mentalności Starego Testamentu było zjawisko niepłodności, która przynosiła wstyd kobiecie niemogącej począć i urodzić dziecka, zwłaszcza kobiecie niemogącej dać syna swemu mężowi. Wielokrotnie wiemy, że modlono się o dar potomstwa, aby było jak najliczniejsze, bo właśnie ono jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Dlatego Jezus błogosławi dzieci, troszczy się o nie i chce, aby były blisko Niego. Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Dziś żartobliwie niektórzy mówią, że w Kościele trzeba pouczać dorosłych, a błogosławić dzieci, a nie odwrotnie. Moi drodzy, przykładem radosnego przyjęcia daru potomstwa, wyczekiwania na potomstwa jest dla nas biblijna para Zachariasza i Elżbiety, którzy wiele lat modlili się o dar dziecka. I zobaczmy, że Bóg wysłuchuje ich modlitw, ale w określonym dla siebie czasie, można powiedzieć w określonych dla siebie okolicznościach, według swojej logiki Bożej, na 6 miesięcy przed narodzeniem Jezusa. Zatem Bóg wysłuchuje naszych modlitw, ale co czytamy w Księdze Rodzaju, jest to właściwe powołanie dla człowieka. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę, po czym im błogosławił, mówiąc: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Zatem możemy powiedzieć, Bóg potwierdza szczęśliwość człowieka poprzez posiadanie licznego potomstwa. I słowa te znajdujemy również w Psalmie 127, kiedy czytamy: oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie za młodu zrodzeni. Szczęśliwy mąż, który napełnił nimi swój kołczan, nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Moi drodzy, możemy zatem powiedzieć, że potomstwo jest linią przedłużającą istnienie rodziców, ale też całego rodu, dziś powiemy pewnego narodu, pewnej tradycji, pewnych zwyczajów, w które wpisują się aspekty wychowania i formowania młodego człowieka. Dziecko to również nadzieja na życie i miłość. To nie tylko owoc miłości, ale to również, powiedzielibyśmy, pewne zjawisko pobudzające rodzica do miłości, wprowadzające w świat odpowiedzialności, w świat uczenia się bycia dla drugiego, zwłaszcza uczenia się bycia dla drugiego darem. Dziecko jest zatem również nadzieją spokojnej starości rodziców, jest naturalnym zabezpieczeniem ich niedołęstwa, jest, możemy powiedzieć, nadzieją jutra. Obecność dziecka jest również motywem rozwoju i dorastania, stawania się, bycia ojcem i matką. Zatem dziecko swoją obecnością motywuje i stymuluje personalny rozwój mężczyzny i kobiety jako męża i żony, ojca i matki. Moi drodzy, Chrystus podkreśla jeszcze jeden aspekt dotyczący potomstwa. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Mówimy o tym, że każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, że każdy z nas ma być uosobieniem, przedstawieniem Boga. Zatem przyjęcie dziecka to przyjęcie w swój dom obecności Boga właśnie w tym dziecku. Dziecko jest również dla dorosłych wzorem całkowitego zaufania Bogu, polegania na Jego dobroci, ale też jest okazją do przyjęcia właśnie Bożej łaski, którym jest dziecko jako dar od Boga dla rodziny, dla narodu.
Biblia jest pełna rodzin. Dlatego mamy żywe przykłady ukazujące nam nierozerwalne, trwające małżeństwa, że rzeczywiście człowiek opuszcza swoich rodziców i łączy się ze swoją żoną ściśle, że małżonkowie to szczęśliwi rodzice. Są to więc przykłady wobec tej nauki Chrystusa, którą przedstawił nam ksiądz profesor Piotr. I spójrzmy na jeden przykład rodziny, bardzo szczęśliwej, aczkolwiek przeżywających wiele trudności. To rodzina Tobiasza. W Starym Testamencie jest bardzo piękna księga ukazująca błogosławieństwo życia rodzinnego, ale w sposób bardzo realny. Ta rodzina, rodzina Tobiasza, nie jest wolna od pewnych kłopotów czy nawet dramatycznych sytuacji. Otóż stary Tobiasz ze swoją małżonką i synem, również Tobiaszem, są w dalekiej Niniwie, a więc w niewoli. I w tym domu niewoli Tobiasz zawsze pozostaje wierny Panu Bogu. Realizuje Boże przykazania, nawet gdy to sprzeciwia się wydanemu dekretowi królewskiemu. A nawet jeżeli czasami żona, takie sytuacje zdarzają się przecież w małżeństwie, gani takie wierne postępowanie wobec Bożych przykazań. Przypomnijmy sobie także żonę Hioba, która zachęcała przecież w obliczu cierpienia do tego, aby się Hiob, jej małżonek, odwrócił. I stary, bogobojny Tobiasz, spędzający życie ze swoją rodziną na uchodźstwie w domu niewoli, to można powiedzieć jakiś też temat aktualny, jest przykładem nie tylko zachowywania Bożych przykazań, ale również modlitwy. Księga Tobiasza jest pełna pięknych, osobistych, również i wspólnotowych modlitw. Tobiasz po modlitwie i udzieleniu szereg ojcowskich napomnień wysyła swojego syna w daleką drogę do swojej rodziny, do swojego krewnego, aby odebrał tam złożony niegdyś majątek. Oczywiście przed tą drogą Tobiasz udziela błogosławieństwa swojemu synowi. Ale w tę drogę zostaje włączony towarzysz, który zaofiarował się jako swego rodzaju przewodnik. Na tym obrazie widzimy Tobiasza błogosławiającego swojego syna, ale również postać w białej szacie, przyglądająca się ze spokojem temu wszystkiemu. Z drugiej strony matka młodego Tobiasza, płacząca. Ten młody człowiek ubrany w białą szatę przywodzi nam na myśl anielski spokój. I rzeczywiście jest to anioł, który dopiero objawi się Tobiaszowi i całej jego rodzinie pod koniec księgi. Ten towarzysz, anioł stróż, można powiedzieć, archanioł Rafał, będzie towarzyszył Tobiaszowi we wszystkich trudach, zwłaszcza w takim znanym epizodzie z tej księgi, kiedy ryba zaatakowała młodego Tobiasza, chcąc odgryźć mu nogę. Ta ryba została wyłowiona, odpowiednio oporządzona, a wnętrzności ryby później okazały się wręcz zbawienne dla przyszłej małżonki młodego Tobiasza, a także dla seniora Tobiasza, któremu dopomogły odzyskać wzrok. Ale w perspektywie małżeństwa jest bardzo ważne przybycie młodego Tobiasza wraz z archaniołem Rafałem do miejsca, gdzie był złożony ów depozyt, majątek. Okazuje się, że wraz z majątkiem Tobiasz może uzyskać coś jeszcze, czy właściwie kogoś jeszcze. Mianowicie młodą, piękną dziewczynę, kobietę o imieniu Sara. Tylko nad tą kobietą ciążyło pewne przekleństwo. Otóż była ona nawiedzana przez złego ducha o imieniu Asmodeusz, który uśmiercał jej małżonków. I to już w pierwszą noc, tak zwaną noc poślubną. Tych małżonków było aż 7. Tu może pewne odniesienie do Ewangelii. Kiedy saduceusze przychodzą do Jezusa i opowiadają, pewną, można powiedzieć, z ich perspektywy humoreskę, o wdowie, która miała 7 mężów i w końcu, która umarła, stawiają pytanie na koniec, czy ją będzie żoną przy zmartwychwstaniu. Być może, że właśnie jest tutaj saduceusze, którzy z ksiąg Starego Prawa uznawali tylko i wyłącznie, Starego Testamentu uznawali tylko 5 ksiąg, czyli tylko Torę, prawo, inne księgi odrzucili jako nieświęte, Być może, że właśnie czynią z pewną taką pogardliwą czy ironiczną uwagę wobec Księgi Tobiasza, jako nienatchnionej, nie przedstawiającej nic szczególnego. Tobiasz, gdy poznał Sarę, po rozmowie z jej rodzicami, zwróćmy uwagę, tutaj też do małżeństwa dochodzi za zgodą, za takim wzajemnym porozumieniem, przyzwoleniem, po także takiej intercyzie swego rodzaju, czy przekazaniu zdeponowanego majątku, dochodzi do zaślubin. Młody Tobiasz bierze za żonę Sarę, ale oczywiście w myślach jej rodziców wciąż pokutuje ta niepewność, czy wręcz strach, co będzie z młodym Tobiaszem, skoro każdy poprzedni ich zięć padał martwy po pierwszej nocy. Tobiasz za namową, za wskazaniami swojego anioła stróża, Rafała, spala wnętrzności ryby, które powodują, co widzimy na obrazie, że demon od Sary ucieka. Tekst biblijny mówi, że został wygnany na krańce świata do Egiptu i tam związany przez Rafała. Oczywiście nie chodzi tu o żadną magię, lecz poddanie się woli Bożej, realizowanie tego, co powiedział wysłannik Boży, jeszcze nie wiedząc, przecież Tobiasz nie wiedział, że to jest Boży wysłannik, ale o wiele ważniejszy jest inny aspekt, jest o wiele ważniejsze jest inne wydarzenie w życiu Tobiasza i Sary na początku ich małżeństwa. Otóż po uroczystości zaślubin, po tej wielkiej ceremonii, powiedzielibyśmy także i weselu, gdy rozpoczynają wspólne życie, to na początku klękają i wspólnie się modlą. Do tego zachęca Tobiasz swoją małżonkę, mówiąc: moja siostro, uklęknijmy i rozpocznijmy nasze życie modlitwą. Nie żyjmy tak jak poganie. Tu widzimy właśnie modlących się młodych małżonków. To bardzo piękny przykład, przypominający nam, jak powinno rozpocząć się każde życie małżeńskie. We wspólnocie, także w wspólnocie modlitewnej, w odniesieniu do Pana Boga. Sara i Tobiasz modlą się razem, kończąc tę modlitwę słowami: amen, amen. Niech się tak stanie. I później, jako młodzi, szczęśliwi małżonkowie, wracają do domu rodzicielskiego Tobiasza i jego małżonki. Rodzice młodego Tobiasza przez ten czas żyją w wielkiej niepewności, aczkolwiek wielką ufność zachowuje mimo wszystko stary Tobiasz. I przybywa młody Tobiasz ze swoją małżonką Sarą do swoich rodziców. Przybywa oczywiście z wiernym towarzyszem podróży, czyli archaniołem Rafałem. I wtedy archanioł Rafał objawia, kim jest. Wcześniej także następuje wspomniany już obrzęd uzdrowienia Tobiasza z jego ślepoty. To w takim skrócie historia Tobiasza, jaka jest zapisana, ukazana w księdze pod jego imieniem. I widzimy, że to, co jest w wielu małżeństwach, można nawet zaryzykować powiedzenie w każdym małżeństwie. Rodzina jedna i druga, rodzina Tobiasza i rodzina Sary, niewolna od trudnych wydarzeń. Od takich wydarzeń, które wydają się z ludzkiego punktu widzenia wręcz nie do pokonania. A jednak dzięki modlitwie, dzięki zaufaniu młodego i starego Tobiasza wszystko znajduje swoje błogosławione rozwiązanie. W ich życiu coś więcej, ich życie, czy ta sama księga, to nie tylko jakiś happy end, którego spodziewamy się w każdym opowiadaniu. Otóż
tak jak wspomniałem, Księga Tobiasza jest przepełniona modlitwami. I w 13 rozdziale, gdzie jest hymn dziękczynny Tobiasza, jest zachęta, aby wysławiać Pana godnie i chwalić Króla wieków, aby znów odbudował Twój namiot z radością. Co znaczą te słowa? Otóż małżeństwo, które jest obrazem miłości Boga, ma być uwielbieniem tej miłości, ma być wysławianiem tej miłości i oczywiście w sposób jak najbardziej radosny. A jeżeli doświadcza się pewnych trudów, to nie można, tak jak często to w dzisiejszych czasach się proponuje i o czym wspominał częściowo ksiądz Piotr, gdzieś próbować separacji na próbę, oddzielenia, rozwodu, stwierdzenia nieważności małżeństwa. To są wszystko pewne pułapki, które się rzeczywiście w jakiejś mierze przesadnie lansuje. Księga Tobiasza uczy nas pokonywania każdej napotkanej trudności w życiu wraz z Bogiem, po to, by zachować jedność małżeństwa i wspólnie go wysławiać.
Moi drodzy, doskonale wiemy, że przeżywamy rok miłosierdzia, gdzie hasło głosi: bądźmy miłosierni jak ojciec. W tym kontekście na sekundkę wrócimy tylko do przypowieści o synu marnotrawnym, tym, który stracił majątek, który stracił to, co wyniósł z rodzinnego domu, ale właśnie w tej sytuacji kryzysu powraca ponownie do ojca. Powraca być może ze zwątpieniem, powraca z perspektywą, że będzie tylko najemnikiem, ale doskonale wiemy, że ojciec przyjmuje syna z pełnymi honorami, że ojciec mówi do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utyczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Moi drodzy, taka postawa ojca daje nam możliwość popatrzenia na Boga Ojca właśnie w perspektywie Jego miłości do każdego z nas, w perspektywie dobra, którego możemy od Niego doświadczyć, bo jest Ojcem kochającym, jest Ojcem, który zna potrzeby swoich dzieci, zanim Go o to poprosimy, ale jakby chce, aby nasza relacja z Nim była budowana właśnie poprzez wspólną rozmowę, którą nazywamy modlitwą. Zatem Bóg pokazuje wymiar swojego rodzicielstwa właśnie jako troska, jako odpowiedzialność za życie dziecka i o jego potrzeby. Jezus zatem uczy na prośbę swoich uczniów tej modlitwy do Ojca, modlitwy Ojcze nasz. Słyszymy, że jest to modlitwa uniwersalna, jest to modlitwa, możemy powiedzieć nawet, to są słowa samych Żydów nawróconych na katolicyzm, ponadnarodowa, czyli nie nacjonalistyczna, nie wyróżniająca nawet tylko naród żydowski, ale właśnie uniwersalna dla wszystkich ludzi, ukazująca ogromną intymność, jaka istnieje pomiędzy Jezusem a Bogiem, ale też pokazująca ogromną intymność każdego z nas z Bogiem Ojcem, zachęcająca do tej relacji miłości. Spotykamy w tej modlitwie na początku jakby trzy akty uwielbienia dotyczące właśnie Boga. I tutaj ojcowie duchowni podkreślają, że rozpoczynając modlitwę na początku warto dziękować, warto uwielbiać. Dopiero na następnym etapie przechodzić do prośby, bo Bóg i tak wie, czego nam potrzeba, zanim Go poprosimy. Dlatego wpatrując się jeszcze raz w tę modlitwę, przeżywając ją, zachęcamy, by w tej modlitwie właśnie czuć się dzieckiem, mieć tą postawę odniesienia całkowitego zaufania do Boga Ojca, zdania się na Jego wolę, bo to podkreślamy, bądź wola Twoja, czyli jakby poddania naszego życia zamysłom Pana Boga z całkowitą ufnością, z całkowitym przekonaniem, że da nam to, czego potrzebujemy.
Miłosierny Bóg, do którego zwracamy się w modlitwie Ojcze nasz, dba o swoje dzieci. O tym zapewnia nas także Pan Jezus w swojej mowie. Bóg da wam wszystko, czego potrzebujecie.
I małżeństwo również ma być miejscem, przestrzenią wzajemnej troski, dbałości o siebie nawzajem. I to także nam pokazuje bardzo pięknie Biblia. W tym kontekście spójrzmy już w takim skrócie na życie patriarchów, czyli na rozdziały Księgi Rodzaju od 12 do 50, gdzie opisana jest saga rodu Abrahama. Abraham, Izaak, Jakub i kolejne dalsze pokolenia. I we wszystkich tych opowiadaniach, w każdym pokoleniu widzimy wielką dbałość o małżonkę, więcej, niezwykłą dbałość o dobór właściwej kobiety, o wybór właściwej kobiety na małżonkę. Tak jest w przypadku Izaaka, również Jakuba, jak i również wielką troskę o to, aby mieć dzieci, zwłaszcza syna. To oczywiście wiąże się z ówczesną kulturą i tradycją. Tak też jest z kolei w życiu Abrahama, Izaaka, Jakuba, kolejnego i kolejnych pokoleń. Abraham, tak żeby tylko przypomnieć, człowiek, który w swojej starości dowiaduje się, że będzie miał syna. Wzbudza to niedowierzanie nawet i u jego małżonki. Widzimy to na obrazie. Ma syna, doczekał się najpierw syna ze swoją niewolnicą Izmaela, a później syna, którego Paweł nazywa synem obietnicy, czyli Izaaka. Tak rośnie kolejne pokolenie zgodnie z zapowiedzią i błogosławieństwem Pana Boga udzielonego Abrahamowi. Liczne będzie Twoje potomstwo. I Abraham, gdy dochodzi do kresu swoich dni, jest świadomy zbliżającej się śmierci, wysyła swojego sługę do dalekiego kraju, do kraju, skąd wyszedł, aby sprowadził właśnie dla niego, dla jego syna Izaaka, odpowiednią kobietę na małżonkę. To spotkanie następuje przy studni, jakże bardzo wymownym znaku, obecnym także i w Nowym Testamencie. I za zgodą rodziców Rebeka, ta wybrana, spotkana kobieta, jest sprowadzona do domu rodzicielskiego i staje się żoną Izaaka. Podobnie i Jakub usilnie poszukuje małżonki dla siebie, odnajduje miłość swojego życia, Rachelę, na którą musiał zapracować aż 14 lat, służąc swojemu wujowi Labanowi. Ich pierwsze spotkanie także następuje przy studni. Zwróćmy uwagę, to będzie także obecne w historii Mojżesza, a Jezus jako źródło żywej wody da się rozpoznać Samarytance również przy studni. I również Rachela zostaje sprowadzona wraz z drugą małżonką Jakuba, Leą i jej niewolnicami do domu rodzicielskiego. Co nam pokazują te historie? Właśnie tak jak wspomniałem, wielką dbałość o wybór właściwej osoby na towarzyszkę swojego życia, jak mówi prorok Malachiasz, czy też jak czytamy na samym początku w Księgi Rodzaju, o wybór, o odpowiednią pomoc dla siebie na resztę lat życia. I w tej historii małżeństw oczywiście, w historii Abrahama, Izaaka, Jakuba jest wielka dbałość i pragnienie, aby mieć dzieci, które dostarczą radości, ale także będą wypełnieniem Bożej obietnicy. Nasz czas powoli się kończy. Trzeba już zebrać te myśli. Spójrzmy na ikonę, która nam towarzyszyła poprzez cały ten program. To ikona kościoła, domowego kościoła, ukazująca szczęście rodzinne. Dlatego odwołajmy się jeszcze raz do psalmu 128, od którego rozpoczyna papież Franciszek biblijny wywód na temat rodziny. Widzimy tam małżonków siedzących przy stole, razem. Szczęśliwy mąż, który boi się Pana, który chodzi jego drogami. Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płotny szczep winny we wnętrzu twojego domu. A synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu.
I papież Franciszek, że trzeba powiedzieć, że dokonuje tutaj bardzo ciekawej interpretacji, ciekawego spojrzenia. Otóż mówi on, że to miejsce przy stole z perspektywy już Nowego Testamentu może być przekształcone w kościół domowy. Miejsce obecności Chrystusa siedzącego przy jednym stole z małżeństwem, z rodziną. Dziękujemy bardzo serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego wykładu mówiącego, ukazującego błogosławieństwo życia rodzinnego.
Drodzy Państwo, zapraszamy więc bardzo serdecznie do kontaktu telefonicznego. Dziś temat błogosławieństwo życia rodzinnego. Numer telefonów do studia, do telewizji Trwam 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013. Drugi 48 56 657 0014. Nasi goście prowadzący wykład proponują dziś dla Państwa i lekturę, ale zarazem dla tych, którzy dotelefonują się do nas, adhortację Amoris Laetitia Ojca Świętego o miłości w rodzinie. To jest adhortacja posynodalna. Pamiętamy synod w rodzinie. Wiele też modlitwy było na naszej antenie właśnie w tej sprawie. Pięknie to brzmi, szczęśliwa rodzina, bo dziś też jak gdyby chce się to zburzyć i pokazać, że rodzina czy małżeństwo może być, czy jest przyczyną cierpienia dzieci, wzajemnego cierpienia, więc też myślę, że dobrze do tego wracamy.
Także wielu ograniczeń, prawda, tak się próbuje też pokazać małżeństwo czy rodzinę, a nawet posiadanie dzieci, to wspominał ksiądz Piotr w swoim wystąpieniu.
Dziękuję. Bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię Andrzej z Olsztyna. Chciałem tutaj zwrócić tak delikatnie uwagę przy temacie rodziny, że jak się do jakiegokolwiek zajęcia podchodzi i na przykład ktoś próbuje coś, wymyśla na poczekaniu, a nie ma wyobrażenia, jakiegoś przygotowania, to wtedy nie wie, jak się za to coś wziąć. Jeśli na przykład ktoś za młodu, jeszcze jak jest takim młodym człowiekiem, nie ma wyobrażenia rodziny, nie chce tego, nie pragnie tego, nie ma jakiegoś pragnienia tego, żeby taką rodzinę założyć, bo przez całe życie bawił się albo grami komputerowymi, albo oglądał głupowate programy, które przedstawiały w sposób wypaczony życie człowieka i poszukiwanie tylko przyjemności, to wtedy człowiek może się pogubić, bo nie ma tej, powiedzmy, wiary i rozumu do tego, żeby coś dobrze zrobić. I może być teraz rodzina właśnie założona na takim podstawie takiej świeckiej, gdzie ktoś myśli tylko o tym, żeby przyjemność, żeby mieć, żeby być pazernym i chciwym. Tacy ludzie się dogadają, ale długo nie wytrzymają, bo jeśli Boga się nie zaprasza do życia rodzinnego, jeśli nie ma tam wtedy wiary i łaski, to wtedy człowiek nie potrafi żyć właśnie w tym duchu, w tej mądrości, w której Bóg stwarzał mężczyznę i kobietę, wymyślając dla nich właśnie taki rodzaj życia, gdzie
Panie Andrzeju,
razem ze sobą...
bardzo dziękuję. Jest tutaj też pytanie o te wzorce. Myślę, że tak wsłuchując się w tą rodzinę, to opowiadanie o Tobiaszu, prawda? Bo często dzisiaj też szukamy wzorców i jakie wzorce, bo możemy najłatwiej patrzeć na ojca i matkę,
tak,
prawda?
Tutaj oczywiście cenna uwaga pana Andrzeja o odpowiednim przygotowaniu do małżeństwa. Papież Franciszek w encyklice, którą oferujemy Państwu do przeczytania, bardzo mocno zwraca uwagę na odpowiednie przygotowanie się do małżeństwa w wymiarze kursów przedmałżeńskich prowadzonych w ramach wspólnot parafialnych, duszpasterskich. To rzeczywiście bardzo cenne przypomnienie, by z dbałością podchodzić do tych kursów przygotowujących narzeczonych do małżeństwa. I oczywiście, tak jak wspomniał ojciec Grzegorz, wychowanie, kwestia wychowania w rodzinie. Ale pamiętajmy, że przygotowanie do małżeństwa to nie jest tylko zbiór doświadczeń poprzez wychowanie, odpowiednie lektury. W tym przygotowaniu jest oczywiście bardzo ważne otwarcie się na łaskę Pana Boga, na Jego miłość i doświadczając i przeżywając w sposób odpowiedni Bożą miłość, przygotowujemy się także do przeżywania miłości w wymiarze małżeńskim i rodzinnym.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo, halo, nie wiem, czy się słyszymy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Bardzo
proszę. Moje imię Danuta, dzwonię z Warmii. Chciałam się podzielić wielką radością ze względu na to, że jesteśmy rodziną po 50-letnim stażu małżeńskim. W ostatnią niedzielę obchodziliśmy uroczysty jubileusz sakramentu małżeństwa, który zawarliśmy w roku tysiąclecia. Więc chciałam się powiedzieć, naszej najbliższej rodzinie jest, mamy troje dzieci, mamy 15 osób, w tym jest 7 wnuków. I tak jak małżonek mój podkreślił na jubileuszu naszym, że w czasie swego życia nigdy nie opuścił mszy świętej, tylko za wyjątkiem pobytów na ćwiczeniach wojskowych sześciotygodniowych w Bartoszycach. Zawsze towarzyszył nam Pan Bóg, zawsze nam dzięki temu uzyskaliśmy wielu łazy Bożych i mogliśmy w zgodzie, w szczęściu i błogosławieństwie Bożym spędzić te 50 lat wspólnego małżeństwa. Doświadczamy Bożą opiekę na co dzień, doświadczamy Jego łaski i bardzo, bardzo jesteśmy Panu Bogu za to wdzięczni. To tyle. Szczęść Boże.
Pani Danuto, bardzo dziękujemy za to świadectwo, wierność, łasce.
Tak. Małżeństwa i Panu Bogu. Tak jak właśnie w historii Tobiasza. Pomimo różnych problemów, Tobiasz, jeden i drugi, ojciec i syn, byli wierni Panu Bogu.
A pytanie o powracanie, nie wiem, do wierności, bo patrzymy na to szczęście, tak? Ale jak wrócić z takiej przestrzeni, gdy no, małżonkowie razem, czy ta rodzina jest taka połamana, prawda, że w grzech jakoś uwikłana, że się rozeszli, ta separacja, o której jakoś też tutaj dzisiaj księża mówili. Jak wracać? Bo nieraz, no tak mówimy, po ludzku już jest nic niemożliwe. Oczywiście Pan Bóg, tylko jak do tego Pana Boga dotrzeć i przebaczyć sobie, pojednać się i rozpocząć od nowa? Księże Piotrze.
Po pierwsze, myślę, że trzeba korzystać właśnie z tych środków, które są nam oferowane, zwłaszcza właśnie w obrębie Kościoła. Czyli na pewno porada duszpasterska. Niewątpliwie dzisiaj mamy możliwości korzystania też z porad psychologów, terapeutów komunikacji małżeńskiej, z pewnych warsztatów, rekolekcji małżeńskich. Niewątpliwie jest potrzebny powrót do wspólnej modlitwy, a przynajmniej modlitwy małżonków nawzajem za siebie. No i oczywiście spowiedź. Tutaj ostatnio ksiądz Marek Dziewiecki podkreślił właśnie te dwa aspekty, potrzeby przebaczenia i pojednania. Przebaczenie jest jakby zjawiskiem, które wychodzi ode mnie indywidualnie. Natomiast do pojednania potrzeba dwóch osób, jakby dwóch stron. Dlatego pojednanie dokona się tylko wtedy, kiedy jedna i druga strona chce powrotu do jedności, do wspólnego życia. Natomiast przebaczyć mogę ja indywidualnie tej drugiej osobie i myślę, że to też właśnie wynika z naszej modlitwy Ojcze Nasz, kiedy mówimy odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Czyli w pewien sposób jesteśmy zachęceni do okazania przebaczenia, tego miłosierdzia, też po to, żeby tego miłosierdzia, miłości doświadczyć, żeby jakby otworzyć się na miłość.
Dziękuję. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Prosimy.
Czy ja mogę mówić?
Tak, może pan mówić, proszę nam się przedstawić.
Szczęść Boże. Ja dzwonię z Niemiec. Jestem już na emeryturze i bardzo często czytam Biblię przed snem, bo po prostu lubię to i wyciszam się. I interesuje mnie temat bardzo krótko. Różnie to jest podawane, że nierozerwalność małżeństwa. Czy nie rozumiem tego tematu, z wyjątkiem wszeteczeństwa można oddać, to znaczy jeżeli jest wszeteczeństwo, można żonę oddalić. Bo to jest różnie w różnych wersetach podawane i ja tego nie rozumiem. Czy można oddalić, jeżeli jest wszeteczeństwo, czy nie można oddalić? I gdzie to szukać, żebym ja przeczytał coś więcej?
Dziękuję Panie Janie. Nawet wczoraj o tym w Ewangelii było, którą tak, czytaliśmy w kościele podczas liturgii.
Tak.
Dziękuję bardzo Panu za telefon. Poprosimy naszych prowadzących kapłanów o słowo do Pana. Dobrze? Dziękuję.
Szczęść ja Boże. Ze swojej strony powiem tak. Przede wszystkim odnoszę do lektury księdza profesora Romana Bartnińskiego Będą dwoje jednym ciałem. On tam pięknie pokazuje wykaz różnych podejść, różnych rabbi, nauczycieli, różnych środowisk też filozoficznych odnośnie tego zjawiska, jak to wytłumaczyć, jak to zrozumieć. Ja powiedziałem na początku programu, że Ewangelia Mateuszowa trafiała również do środowisk pogańskich, które wchodząc w chrześcijaństwo przynosiły pewne praktyki poligamii. Dlatego Jezus bardzo wyraźnie podkreśla, że na samym początku Bóg ustanowił jedność mężczyzny i kobiety jako tych dwoje. I dlatego jest wspomnienie o tej możliwości oddalenia pod warunkiem, że ten, który przyjmował chrześcijaństwo, był związany w związku kazirodczym bliskiego pokrewieństwa. Z tego powodu tylko i jedynie można było oddalić żona, czyli tak jakby dostosowując się do zasad życia chrześcijańskiego, bo pamiętajmy, że Ewangelia jest podawana właśnie w momencie, kiedy mamy do dotknięcia ze światem właśnie pogańskim, z różnymi praktykami co do małżeństwa i rodziny. Dlatego Jezus wyjaśnia, że zamysłem Pana Boga od samego początku jest jedność mężczyzny i kobiety.
A niewierność?
Jeszcze jak można tutaj, Pan, który do nas dzwonił, pytał się, gdzie można odnaleźć, dokładnie przeczytać. To Ewangelia Mateuszowa, rozdział 5, werset 32. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. Oraz 19 rozdział tej samej Ewangelii, Ewangelii według świętego Mateusza, werset 9, 19:9. Użyty jest tu grecki termin porneia, który jest bogaty znaczeniowo, semantycznie. Między innymi to, co mówił ksiądz Piotr, odnosił się on do małżeństw kazirodczych. Tak na przykład było określane przez innych ludzi wierzących, przez Żydów, czy nawet przez Rzymian. I ten zapis o oddaleniu małżonki w przypadku cudzołóstwa, wszeteczeństwa, jak tutaj było inaczej przetłumaczone, znajduje się tylko i wyłącznie w Ewangelii Mateuszowej, która powstaje w środowisku palestyńskim, syryjskim, mówiąc dokładniej. I rzeczywiście tam takie małżeństwa były zawierane. To by wyjaśniało, dlaczego Mateusz tylko taką klauzulę w swojej Ewangelii poczynił. Nie znajdziemy tego w Ewangelii na przykład Łukasza. Jezus mówi wprost, kto oddala, popełnia cudzołóstwo.
Dziękuję.
Ja tylko dodam jeszcze jedną rzecz. Moi drodzy, tak na logikę trochę, gdybyśmy wprowadzili taką zasadę, że zdrada, cudzołóstwo w obrębie małżeństwa powoduje jego nieważność, no to w pewien sposób, można powiedzieć, otworzylibyśmy furtkę do tego, żeby specjalnie rozbijać małżeństwa. Bo jeśli przestaję kochać żonę, której ślubowała miłość, wierność, uczciwość, to specjalnie wszedłbym na drogę grzechu, cudzołóstwa i wtedy miałbym powód prawny, prawną możliwość do zerwania. bez sensu.
Takie usprawiedliwienie wszystkiego wtedy. Tak. Bardzo dziękuję, drodzy księża. Dzisiaj byli z nami ksiądz dr Mariusz Majciński. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I ksiądz Piotr Mazurek.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy też Państwu za uwagę. Tych, którzy uczestniczą w wykładach naszych w ciągu tego semestru czy całego roku akademickiego, zapraszamy na spotkanie podsumowujące 24-25 czerwca, to jest piątek i sobotę. Wtedy będzie lekcja divina, nasze spotkanie, podsumowanie tego roku, sprawdzenie prac, które Państwo przywiozą ze sobą. I proponujemy w sobotę, z racji tego, że będzie pielgrzymka Ojca Świętego do Armenii, nie o 9 rano spotkanie, ale na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, spróbujemy uczestniczyć w rozmowach niedokończonych. Temat ksiądz profesor Witczyk zaproponował, Bóg w dziejach człowieka. Więc zapraszamy, zgłaszamy się oczywiście do kampusu akademickiego. Też informacje są na naszej stronie. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.